przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. Ciekawi mnie jednostka i jej zachowania, stąd też w tekście dużo cytatów, listów, odniesień do wypowiedzi oryginalnych. Taka możliwość podglądania przez dziurkę od klucza dramatów ludzkich, pisze Tomasz Zyśko we wstępie do swojej książki o sekretach pewnego zdjęcia z getta. Tomasz Zyśko jest dziś gościem historycznej odsłony dobrych książek. Zapraszam. Na pierwszym planie stoi chłopiec z podniesionymi rękoma, płaszczyk, podkolanówki, krótkie spodenki i za duży kaszkiet, za nim tłum ludzi wypędzonych z kamienicy, a po lewej stronie Niemiec z goglami na hełmie z dziwnym pistoletem skierowanym w grupę. Opisuje jedną z najsłynniejszych fotografii z getta warszawskiego Tomasz Zyśko. Ta fotografia stanie się podstawą jego książki, wydanej w tym roku przez Znak Horyzont, zatytułowanej Siłą wyciągnięci z bunkru. Wszystkie sekrety pewnego zdjęcia z getta warszawskiego. Autor książki Tomasz Zyśko, z wykształcenia ekonomista, związany z sektorem finansowym, pasjonat starej architektury, dokumentów z przeszłości, piecy kaflowych, maszyn do pisania, które kolekcjonuje, i biegów ekstremalnych. Interesuje się także historią, a książka Siłą wyciągnięci z bunkrów jest jego debiutem literackim. Tomasz Zyśko jest gościem dzisiejszego historycznego wydania Dobrych Książek. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Nie jestem historykiem, nie zamierzam nim być, zaczyna pan swoją książkę, a jednak podejmuje pan temat historyczny. Temat właściwie mogłabym powiedzieć opisany na dziesiątki sposobów. Więc dlaczego książka historyczna? Dlaczego historia?
Powodów tak naprawdę u mnie jest bardzo dużo. Po pierwsze, unikatowość samego zdjęcia, które jest dla mnie takim zdjęciem, ikoną. Chyba zresztą dla każdego jest zdjęciem ikoną, niemniej jednak to zdjęcie mi towarzyszy od najmłodszych lat. Ja rozpoczynam w ogóle moją książkę odnośnie tego, że kiedyś będąc małym chłopcem podglądałem encyklopedię PWN-u i tam pod hasłem II wojna światowa właśnie było to zdjęcie i ono mi na tyle w głowie utkwiło, mając nie wiem tam 6-7 lat, że w pewnym momencie, kiedy okazało się, że można poczytać troszeczkę więcej odnośnie tego, co się na nim wydarzyło, jakie są losy ludzi, to jestem w stanie dojść nie tylko i wyłącznie do tego, co jest opisane w internecie, ale również do świadków, w cudzysłowie oczywiście, tych wydarzeń przez pewne archiwalia, przez możliwość kontaktu z osobą, która mi niezmiernie pomogła. To jest brat cioteczny Hani Lamet. To jest taka mała dziewczynka, która znajduje się po lewej stronie zdjęcia na okładce. Jest w czerwonym płaszczyku. I to spowodowało, że akurat zdecydowałem się pisać o losach ludzi z tego zdjęcia. I tak troszeczkę przekornie ja patrzyłem na to zdjęcie, starając się znaleźć prawdę. Znaczy starając się odkryć i powiedzieć sobie, jacy ci ludzie byli, co oni robili. W internecie, jeżeli się wpisze zdjęcie z raportu Sztropa, ponieważ to właśnie ja je opisuję, jest bardzo dużo mitów, jest bardzo dużo powszechnie powtarzanych informacji odnośnie tego, że karta śmierci Hani Lamet znajduje się w muzeum w Majdanku. Ja pozwoliłem sobie napisać do muzeum na Majdanku, ponieważ oryginalnie pochodzę z Lublina, w związku z tym tam część osób, z którymi bezpośrednio studiowałem, znalazła pracę. Okazuje się nic bardziej mylnego, absolutnie nic takiego nie mogło i nie miało szansy się zadziać. Najprawdopodobniej to jest pewna kalka, która została wzięta z świadectwa z śmierci z Instytutu Yad Vashem. I wydaje mi się, że wielu z nas ma właśnie taką chęć podejrzenia troszeczkę życia obcych ludzi przez dziurkę od klucza i zapytania się, no jak ci się wiedzie. I ja starałem się dokładnie pójść tym samym tropem, jeżeli chodzi o to zdjęcie. I odpowiadając troszeczkę na drugie pytanie, dlaczego historia i dlaczego się nią interesuję, wydaje mi się, że to, co się zadziało podczas II wojny światowej, to, co się dzieje, kiedy człowiek jest postawiony w sytuacjach ekstremalnych, to jest troszeczkę test na nasze człowieczeństwo, na bycie kimś więcej, aniżeli tylko i wyłącznie kolejnym zwierzęciem, W związku z tym mnie bardzo interesują właśnie zachowania tego człowieka postawionego w sytuacjach ekstremalnych, a na pewno jeżeli chodzi o wszystkie rzeczy, które się działy zarówno w getcie warszawskim, jak i w getcie krakowskim, jak i w getcie łódzkim, do którego na przykład ja w ogóle nie dorosłem. Znaczy ja uważam, że mimo swoich 53 lat ja nie jestem w stanie opowiedzieć historii Rumkowskiego, nie jestem w stanie opowiedzieć historii z getta warszawskiego, Szeryńskiego, bo to są historie, do których ja nie mam prawa w ogóle oceniać tych ludzi. I dlatego też w pewnym momencie właśnie ta historia mnie interesuje, w szczególności wszystkie rzeczy, które się działy z ludźmi podczas II wojny światowej.
Temat książki to próba, jak już mówiliśmy, rozwikłania tajemnicy owego słynnego zdjęcia z warszawskiego getta, zdjęcia, na którym widzimy grupę ludzi. Na pierwszym planie są kobiety i dzieci, chłopiec z podniesionymi rękoma, chłopiec z białym workiem na ramieniu i ta mała dziewczynka w czerwonym płaszczyku, o której pan mówi. Z boku patrzący na nich Niemcy, tylko jeden z wycelowanym pistoletem maszynowym. Co pana zaciekawiło w tym zdjęciu? Wszystko?
To jest tak, że w ogóle lubię wszelkiego rodzaju łamigłówki, lubię zagadki i z tym zdjęciem było tak, że to nie jest taki moment w pewnym momencie olśnienia, że ja nagle wpadłem na pomysł, okej, to ja się będę interesował tym zdjęciem. Przygotowanie tej książki mi zajęło prawie 5-6 lat zbierania dokumentów, zbierania świadectw, kiedy już byłem świadomy tego, że chcę jakąś tam historię opowiedzieć, ale znacznie wcześniej, niezależnie od wszystkiego, się interesowałem właśnie raportem Stropa, skąd i jak były robione te zdjęcia, kto je robił. I nagle się okazuje, że jeżeli chcemy być tutaj rzetelni, to stosunkowo mało rzetelnych informacji posiadamy, jeżeli chodzi o to zdjęcie. Okazuje się, że my na dobrą sprawę nie wiemy, gdzie to zdjęcie zostało zrobione. Na dobrą sprawę nie wiemy do końca, kto na nim się znajduje. To są tylko i wyłącznie pewne hipotezy, o których ja piszę w książce. Sama postać głównego bohatera, który znajduje się na pierwszym planie, są trzy teorie odnośnie tego, kim mógłby być ten mały chłopiec.
Tego.
To powodowało, że dla mnie to był proces pisania, aniżeli coś takiego, że po prostu w pewnym momencie siadam i decyduję się to wszystko opisać.
Zanim zacząłem pisać tę książkę, wiedziałem, że będę chciał wyszarpać z historii jak najwięcej detali, szczegółów, kto jakie buty nosił, jakie papierosy palił. To dla mnie równie ważne, jeśli nie ważniejsze, jak to, kiedy wybuchło powstanie, pisze pan we wstępie do swojej książki. Swój historyczny reportaż śledczy, bo tak pan określił swoją książkę, rozpoczyna pan też od przypomnienia, właśnie kiedy i gdzie zetknął się pan z tym słynnym zdjęciem, ale przywołuje też pan taką sytuację z 2010 roku na Placu Grzybowskim. Co to był? To był happening? To był rodzaj happeningu pana?
Generalnie jestem człowiekiem, który bardzo lubi najrozmaitsze dziwne formy sztuki. Przez długi okres czasu interesowałem się i byłem zafascynowany street artem. W związku z tym moralnie byłem przeciwko temu, ażeby farbą sprayu malować kamienice. W związku z tym ja sobie okrzyknąłem swój taki własny styl, gdzie w pewnym momencie ja wycinałem, robiłem rysunek, który następnie przenosiłem na bardzo duży format i wyklejałem daną ścianę kamienicy bądź też opuszczonego domu, taka, żeby dana postać się wyłaniała. Między innymi z takich rzeczy, które udało mi się zrobić, to właśnie postać tego chłopca. To jest słynny tankman, który w Chinach podczas masakry na placu Tiananmen stał i wstrzymywał kolumnę czołgów. Czy wstrzymywał, to też jest znak zapytania bardzo duży, jeżeli chodzi o historię. Podobno te czołgi tylko i wyłącznie nie przyjechały człowieka, który wyszedł z siatkami, najprawdopodobniej zrobić zakupy, tylko i wyłącznie dlatego, że mieli świadomość taką, że w hotelu znajdują się dziennikarze i będą robili zdjęcia, ponieważ tak naprawdę kolumna czołgów z placu Tiananmen wracała po wydarzeniach na placu. Także, czy jeden więcej zabity, czy mniej, to absolutnie dla czołgisty nie miało najmniejszego znaczenia. ale zawsze przez, powiedzmy, sztukę ulicy ja starałem się uwrażliwić ludzi i pokazać, że życie, które prowadzimy, to nie jest życie jednowymiarowe, to jest życie wielowymiarowe, że nie tylko i wyłącznie są rzeczy związane z pracą i doczekaniem do dnia następnego, ale również jest pewien jakiś większy sens. I teraz, dlaczego mi zależy na szczegółach? Proszę sobie wyobrazić, że z warszawskiego getta my naprawdę bardzo mało wiemy. Getto zostało spalone, później przyszło Powstanie Warszawskie. O tym piszę też w swojej książce, że zaraz po powstaniu w getcie był pomysł na to, ażeby w tym miejscu zrobić plac. I my nie mamy zdjęć domów, całych ulic, gdzie mieszkało tysiące osób, nie mówiąc już o tym, że nazwiska tych osób pozostały tylko i wyłącznie w książce telefonicznej, w momencie, kiedy ktoś miał na tyle dużo pieniędzy, że był w stanie dorobić się telefonu. Większość z nich w ogóle myśmy zapomnieli o tym, że ktoś taki istniał, ktoś taki był. Dlatego też mi strasznie zależało na tym, żeby jak najwięcej nazwisk z całej tej historii wydobyć, jak najwięcej zdarzeń. Przecież to byli normalni ludzie, którzy funkcjonowali tak samo jak my funkcjonujemy. Ktoś miał jakieś miłości, ktoś kogoś zdradzał, ktoś z kim się przyjaźnił, ktoś komuś pomógł, ktoś kogoś zdradził. To wszystko tam było, a my tak naprawdę sprowadzamy to wszystko do takiego popartowego obrazka i mówimy tylko i wyłącznie jest martyrologia albo jest bycie zdrajcą.
Tak, za tym zdjęciem kryje się cała bardzo bogata historia. Od tego czasu, od tej pana akcji na Placu Grzybowskim w 2010 roku upłynęło 12 lat i pan ruszył w głąb historii, by odpowiedzieć na pytania, kto zrobił zdjęcie, owo słynne zdjęcie w warszawskim getcie.
Samo zdjęcie jest też bardzo, bardzo dużym znakiem zapytania. Zresztą to nie tylko i wyłącznie kto zrobił zdjęcie, ale również to jest bardzo dużym pytaniem jest, gdzie ono w ogóle zostało zrobione. I teraz może taka mała dygresja z mojej strony. Proszę sobie wyobrazić, że Matylda Lamet, która znajduje się po lewej stronie koło swojej córki Hani, ona żyła bodajże do roku 2003 bądź też 2005. Ja już teraz dokładnie nie pamiętam. I tak naprawdę zamiast tej książki wystarczyło się tej kobiety zapytać: słuchaj, gdzie to było? Kto to robił? Czy to robili ludzie w zielonych mundurach? Czy to robili ludzie w czarnych mundurach? Czy to robili ludzie w granatowych mundurach? I tak naprawdę całej tej historii, całej zagadki, całych tych puzelków, które sobie tam skrupulatnie ja składałem, by nie było. Jeżeli popatrzymy na historię getta, to są co najmniej, mówi się o trzech osobach, które są związane z tym zdjęciem i którym się przypisuje autorstwo. Pierwszy to był Franz Konrad, to był człowiek, który był odpowiedzialny za, najogólniej mówiąc, zabezpieczenie majątku żydowskiego przejmowanego w getcie w momencie, kiedy szła wielka akcja i pozostawały puste mieszkania z dobytkiem. W getcie było paręnaście magazynów, które zawierały dobytek po tych ludziach. Część z tego dobytku było sprzedawanych na akcjach publicznych w synagodze na Placu Tłomockim. I to jest pierwsza hipoteza, że to właśnie był człowiek, który zrobił to zdjęcie. On się przyznaje w momencie, kiedy został pojmany do niewoli przez Amerykanów, do tego, że wykonywał zdjęcia do raportu Stropa. Najprawdopodobniej jednak to się nie zadziało, ze względu na to, że on nie był zwyczajnie zawodowym fotografem i raczej jest wątpliwe to, że człowiekowi, który jest człowiekiem bądź co bądź z boku, ponieważ on był w służbach wewnętrznych getta, on nie był w tych służbach, które zajmowały się samym unicestwieniem powstania. On był jak gdyby równoległy do Stropa, a nie bezpośrednio podległy pod Stropa. Raczej wątpliwe, żeby tak ważną misję powierzono tak niedoświadczonemu człowiekowi. Druga teoria mówiła, że to była kampania propagandy która miała wykonywać zdjęcia w getcie. Nie jest to prawdą z tego względu, że w tym czasie ta kompania walczyła na froncie wschodnim. Owszem, ta jednostka znajdowała się w getcie warszawskim, wykonywała zdjęcia propagandowe, ale w 1941, a nie w 1943 roku. Także najprawdopodobniej, z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że to siły policyjne po prostu dokumentowały swoją akcję, tym bardziej, że odgórne polecenie było takie, ażeby później po tym napisać raport, i raport Stropa nie jest niczym niezwykłym. Takie raporty ze strony niemieckiej powstawały i dodatkowo ze względu na naciski z góry powstała dokumentacja fotograficzna. My wiemy w ogóle o trzech raportach Stropa, które najprawdopodobniej się zachowały. Jeden jest absolutnie niepewny, on miałby się znajdować w bibliotece w Niemczech. Niestety ja do niego nie dotarłem. Na pewno znajduje się polski raport, na pewno znajduje się w Stanach Zjednoczonych jeszcze jeden raport. Zdjęcia są bardzo zbliżone, bądź też takie same, ale nie wszystkie zdjęcia są takie same między jednym a drugim raportem.
Kilka razy już pan przywołał raport Jürgena Stropa, generał majora policji, sporządzony dla Reichsführera SS Heinricha Himmlera. Ten raport zatytułowany był Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje. Raport liczy 75 stron maszynopisu plus dokumentacja fotograficzna. Zdjęcia są czarno-białe, jest ich aż 52. Pośród tych zdjęć właśnie to, które tak pana bardzo zainteresowało. Rzeczywiście docieka pan tych ilości kopii raportu, które zostały sporządzone. Dlaczego interesują pana takie detale, w ilu kopiach ten raport był wydany? Czy to ma jakiekolwiek znaczenie?
Jeżeli popatrzymy na historię świata, historię Polski, historię Warszawy, według mnie absolutnie nie, ale jeżeli popatrzymy na historię człowieka, według mnie definitywnie tak. Ja, pisząc książkę, mi nie zależy na byciu z jednej bądź też z drugiej strony. Ja po prostu chcę dojść do tego, jak było. I być może w tych zaginionych raportach Stropa były troszeczkę inne ujęcia. Być może lepiej można byłoby zdiagnozować i powiedzieć, gdzie dane wydarzenia miały miejsce, kto tam brał udział. Być może byłoby z innego kąta to zdjęcie zrobione, tak ażeby odpowiedzieć na pytanie, kto tak naprawdę znajduje się na tym zdjęciu, ponieważ różne teorie i różne osoby, które się do tego przyznają, mówią o różnych osobach, które tam się znajdują. I oczywiście, patrząc na globalną historię, na makrohistorię, absolutnie nie ma to znaczenia, czy ten raport był w trzech kopiach, w czterech kopiach, czy był uprawiony w koźlą skórę, czy był uprawiony w krowią skórę, czy był sznurowany, czy nie był sznurowany. Ale dla mnie, z taką tendencją do trainspottingu i skupiania się na szczególe, to ma ogromne znaczenie, i być może to, że nie zachowały się wszystkie kopie, to decyduje o tym, że powiedzmy błędnie umiejscowiamy dane miejsce akcji.
Może mieć pan rację. Ja spoglądnęłam sobie przed naszą rozmową na zdjęcia, które zachowały się z getta warszawskiego. Tych zdjęć jest wbrew przewidywaniom całkiem sporo. I ma pan rację. Są takie zdjęcia pokazujące pewne sytuacje zrobione z różnych ujęć, różne ujęcia tej samej sytuacji. I tu ma pan rację, że być może w tych innych kopiach raportu zachowały się inne ujęcia tego słynnego zdjęcia. To zdjęcie jest również reprodukowane w pamiętniku Mary Berg z getta warszawskiego. Pamiętnik Mary Berg w Polsce wydało wydawnictwo Czytelnik w ubiegłym roku albo 2 lata temu. Najnowsze wydanie ukazało się owego pamiętnika Mary Berg. Podpis głosi, że na zdjęciu znajdują się Żydzi schwytani podczas powstania w getcie warszawskim, prowadzeni na punkt zborny przed deportacją w maju 1943 roku. Dla pana również jest ważny ten moment, kiedy zdjęcie zostało zrobione. W którym dokładnie właśnie momencie, w którym miesiącu 1943 roku.
Dlaczego to jest istotne, jeżeli chodzi o to, kiedy dokładnie zdjęcie to zostało zrobione? jedną z osób, które w okresie powojennym powołują się, że to one były właśnie tym magicznym chłopcem, był niejaki Zvi Nussbaum, nowojorski lekarz. Niemniej jednak Zvi mówi o tym, że zdjęcie to zostało zrobione nie po powstaniu w getcie, tylko podczas czegoś, co eufemistycznie jest nazwane aferą hotelu polskiego. W związku z tym mówimy tutaj, jeżeli ta teoria, kim jest chłopiec znajdujący się na zdjęciu, byłaby prawdziwa, to oznaczałoby, że zdjęcie to nie zostało zrobione właśnie podczas powstania w getcie, czyli na przełomie kwietnia, maja 1943 roku, tylko było zrobione w okolicach lipca 1943 roku i to po części aryjskiej Warszawy. W związku z tym sam moment wykonania tego zdjęcia, a co za tym idzie układ słońca i układ światłocienia na tym zdjęciu, powodują, że inne miejsce potencjalnie może zostać wskazane jako miejsce, gdzie to zdjęcie zostało wykonane. A druga rzecz dla mnie niezwykle istotna, z którą zmierzyłem się podczas pisania tej książki, to była sama sprawa historii powstania w getcie. My troszeczkę szablonowo myślimy o tej historii powstania w getcie, że tam był jakiś front, były jakieś barykady, że coś tam należało do Żydów, a coś tam później Niemcy odbijali. Troszeczkę mamy w głowie taką kalkę z powstania warszawskiego, że ta dzielnica była polska, ta dzielnica była niemiecka. Szczupłość informacji, jaką mamy w ogóle o powstaniu w getcie i to, co dokładnie się działo, gdzie były jakie walki, jak przebiegała ta linia frontu, powoduje, że bardzo ciężko jest bardzo dokładnie umiejscowić, przyjmując, że akurat miejscem wykonania tej fotografii to jest Nowolipie 34. Bardzo ciężko jest powiedzieć sobie, kiedy dokładnie to było zrobione zdjęcie, na podstawie tego, kiedy które dzielnice i kiedy które kwatery w getcie były oczyszczane z ludności żydowskiej.
Tak czy inaczej przyjmujemy za większością badaczy, że zdjęcie jednak jest zrobione w trakcie powstania w getcie, że jest to najprawdopodobniej jednak maj 1943 roku. Ale to, co tak naprawdę najbardziej pana interesuje, chociaż pan tutaj też docieka bardzo wnikliwie tego miejsca, w którym ci ludzie się znaleźli, jakie to było miejsce w Warszawie. Sięga pan do planów Warszawy przedwojennych, a nawet do XIX-wiecznych. Ale jak mówię, to co pana najbardziej tutaj zaciekawia i interesuje, to jednak to są ludzie. To są ci, którzy znaleźli się na tym zdjęciu. Kim są ci ludzie? Kim są te kobiety? Kim są te dzieci? Ale nie tylko ci, którzy są prowadzeni najprawdopodobniej na plac, z którego potem będą transportowani do jednego z obozów koncentracyjnych. Ale też interesują pana ci oprawcy, czyli ci uwiecznieni również na zdjęciu Niemcy. Kim oni są? Kim jest człowiek trzymający tak nonszalancko ten karabin maszynowy, prawda? Więc teraz przyglądnijmy się tym postaciom. Tutaj mówimy cały czas, no bo to jest taka postać numer jeden. Ten mały chłopczyk w berecie, w takim trochę za dużym berecie z rączkami podniesionymi do góry. Do końca nie wiadomo, kim on jest, choć ma pan pewną taką hipotezę, która myślę, że zbliża się jednak do prawdy. Ale właśnie powiedzmy troszeczkę o tych ludziach. Nie musimy rozszyfrowywać wszystkich, bo pewnie i tak panu się nie udało rozszyfrować wszystkich. Ale o niektórych postaciach możemy. Pan już tu wspomniał Matyldę i jej córkę, tą dziewczynkę w czerwonym płaszczyku. Jest ten chłopczyk, ale obok niego też jest postać kobiety, która na niego patrzy. Być może jest to jakaś bliska mu osoba.
Dokładnie. To znaczy, wie pani, bardzo ciężkie dla mnie to jest to pytanie, ponieważ ja siedząc tyle czasu nad historią tego zdjęcia, ja mam bardzo osobisty stosunek do tych poszczególnych postaci. Choćby z tego względu, że o części postaci udało mi się dowiedzieć czegoś więcej, aniżeli to standardowo jest to opisane w jakichś książkach czy też w internecie, do części postaci absolutnie nie byłem w stanie się nawet zbliżyć do tożsamości tych ofiar. Pani wspomina o Niemcu. Proszę zobaczyć, na tym zdjęciu jest de facto czterech Niemców, cztery osoby znajdujące się w mundurach, a my jedynie tożsamość znamy jednego, Józefa Blosze, który stoi z karabinem Bergmana. Dla mnie taką największą przyjemnością było odkrywanie losów Hani i Matyldy Lamet. Może dlatego, że miałem unikatową okazję poznać Alana Grosbarda, człowieka, o którym wspomniałem wcześniej, który jest bratem ciotecznym właśnie tej małej Hani, który opisywał mi losy swojej matki, dzięki któremu uzyskałem pamiętnik jego matki, będącej siostrą męża Matyldy Lamet uwiecznionej na zdjęciu. Niestety oni rozwiedli się, czy też żyli w separacji w momencie, kiedy rozpoczęła się wojna podczas pierwszych działań zbrojnych w październiku 1939 roku. W związku z tym na podstawie tego pamiętnika nie ma możliwości bardzo dokładnej identyfikacji, gdzie faktycznie to zdjęcie zostało zrobione. I to jest dla mnie taka rodzina, z którą chyba najbliżej się do niej zbliżyłem i najlepiej udało mi się poznać losy tych ludzi. W ogóle wiąże mnie z nią dość ciekawa historia, jak zacząłem korespondować z Alanem, bo na samym początku ja go poznałem tylko i wyłącznie dzięki portalowi genealogicznemu, ponieważ szukałem na tym portalu jakichś dodatkowych informacji. Napisałem na chybił, trafił do tego człowieka. On mi odpisał bardzo miło, niemniej jednak raczej w tonie osłym. I dopiero w momencie, kiedy ja pokazałem mu, że tak naprawdę ja troszeczkę wiem o nim, ponieważ pokazałem mu kartki książki telefonicznej, gdzie jest zmiankowany jego dziadek, pokazałem kamienicę, gdzie najprawdopodobniej miał swój warsztat na parterze tej kamienicy, ten człowiek się zaczął przede mną otwierać. On mi przesłał paręnaście zdjęć ze swojego archiwum rodzinnego. Opowiadał o grobie swojej babki, który znajduje się na Okopowej w Warszawie. Opowiadał mi o remoncie tych miejsc, tego grobu. I to są chyba dla mnie takie postaci, które są najbliższe w całej tej odpowieści, gdzie my jednoznacznie wiemy i jesteśmy prawie w 100% pewni, że to jest Matylda i Hanna Lamet. Hania najprawdopodobniej nie przeszła selekcji w obozie koncentracyjnym na Majdanku, ponieważ oni byli wywiezieni przez Umschlagplatz do Lublina na Majdanek. Niemniej jednak oczywiście żadna karta tam Hani Lamet się nie znajduje, ponieważ Majdanek nie rejestrował więźniów, którzy szli od razu do komory gazowej. I matka Alana miała za złe w pewnym momencie Matyldzie, że najprawdopodobniej Matylda odwróciła się wtedy od swojego dziecka, od Hani. To wybrzmiewa w jej pamiętniku. Dlatego też dla mnie ta historia po pierwsze jest wspaniałą historią ze względu na to, że udało mi się dojść dalej, aniżeli nie jeden badacz potrafił dojść, a z drugiej strony jest wspaniała, bo jest obarczona tak dużą ilością człowieczeństwa i tragizmu, że jest to jedna z takich historii, która mnie przeraża.
A czy my wiemy, co się z Matyldą stało?
Matylda przeżyła obóz na Majdanku, później była w obozie w Skarżysku Kamiennej, następnie przez Paryż wyemigrowała do Izraela. W Lublinie, w momencie, kiedy Majdanek został wyzwolony, wyszła powtórnie za mąż. Miała syna, którego przeżyła i zmarła w 2003, bo oni w 2005 roku, już teraz nie pamiętam, w Izraelu.
Ci ludzie żyli bardzo długo, można się było ich zapytać, tylko nie wiedzieliśmy o tym. Nie wiedzieliśmy, że możemy się o to zapytać. Pan tutaj wspomniał tego SS-mana z tym karabinem, Józefa Blosza. To ciekawe. Pochodził chyba z Niemców sudeckich. W Warszawie działał w Policji Bezpieczeństwa. W getcie, kiedy został przydzielony do getta, okazało się, że miał takie sadystyczne skłonności. Brał udział w takich akcjach, jak pan pisze, łubudu. Co to były za akcje?
To jest też jedna z takich osób, które na 100% zostały zidentyfikowane z tego zdjęcia. Na podstawie notabene tego zdjęcia on został w roku 1969 oskarżony i skazany. Niemniej jednak po 1945 roku żył sobie całkiem wygodnie, pędził taki mieszczański tryb życia w dawnym NRD. Ale wracając do historii tego człowieka, On pochodził właśnie, tak jak pani powiedziała, z Niemców sudeckich. Wychowywał się bez dostępu do jakichś specjalnych książek, literatury. Jego ojciec, w momencie, kiedy on dorastał, był powołany jako żołnierz i w 1914 roku trafił na front I wojny światowej. Ojciec wrócił w 1918. On już musiał działać i radzić sobie zarobkowo. Następnie z zawodu był kelnerem w browarze Sfijany. To jest browar, który do tej pory funkcjonuje w Libercu. I później narodowy socjalizm dał mu możliwość awansu. Pamiętajmy, że narodowy socjalizm był ideologią, która była ideologią, która dawała nadzieję jednak tym dolnym warstwom społecznym. Bądź co bądź, idee socjalistyczne, przynajmniej na samym początku, przyświecały tym osobom. Oni zwracali się do siebie per towarzyszu, a nie per panie. Dopiero później troszeczkę inaczej zaczęły wyglądać stosunki wewnątrz państwa niemieckiego. To było skrajne odrzucenie religii, przejście na religię pogańską. Ale powróćmy może do Józefa Blocha. Narodowy socjalizm dał mu możliwość podróżowania. Najpierw trafia do Polski, później Einsatzgruppen bierze udział w momencie, kiedy wojska niemieckie wkroczyły do Związku Radzieckiego i stamtąd z kolei zostaje przetransportowany do Polski, do służby w getcie. I akcje ubu-dubu polegały na tym, że dwóch SS-manów wraz ze swoim kolegą jeździli rikszami po getcie i strzelali do napotkanych przechodniów. To też jest historia tego człowieka, to jest historia odnośnie tego, jak łatwo zbłądzić, jak łatwo dać się wciągnąć w kierunku ciemnej strony osobowości. Człowiek zdemoralizowany przez wszystkie akcje, które się działy w getcie. Przerażające są jego zeznania złożone podczas procesu, gdzie na przykład on mówi, że generalnie to on może zabił może 50 Żydów, może 60 Żydów, a ten stos, który był wielkości 3 na 2 metry i wysokości dorosłego człowieka, no to w zasadzie ci Żydzi to nie cierpieli, bo oni w ogóle nie krzyczeli. Prawda? To w momencie, kiedy takie rzeczy się czyta, to naprawdę bardzo ciężko przejść wokół tego wszystkiego obojętnie. Człowiek ten dostaje się do niewoli bodajże w Czechach. Tam też jest więziony w kopalni. Podczas swojej niewoli jego twarz podlega deformacji, zostaje zmiażdżona windą, wraca do siebie, do miejsca, gdzie mają swoje mieszkanie jego rodzice. To akurat się okazuje być w NRD. Dorabia się trabanta, nawet jest przed samym procesem, przed samym momentem, kiedy zostaje aresztowany, jest dumny z siebie, że po raz pierwszy może pojechać nad Morze Bałtyckie na urlop. Także wie pani, w momencie, kiedy sobie siebie sami zapytamy, jaki wpływ na losy Polski i Europy miał Józef Blocha, ja bym powiedział żadne. To jest tylko i wyłącznie statysta w całej ogromnej historii. Ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na Józefa Blocha przez pryzmat człowieka, człowieczeństwa, tego, jak łatwo się stoczyć z raz obranej drogi w kierunku pozwolenia sobie na wszystko, tylko i wyłącznie dlatego, że tak naprawdę nie spotkała mnie żadna kara, jest to przerażająca postać, przerażająca historia. Na samym końcu córka, która pisze do niego do więzienia: kochany tatusiu, my mamy bardzo dużo problemów przez ciebie, ponieważ no, twój wnuczek się do szkoły nie dostał, i tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony setki trupów, miasto umarłe, prawie 500 tysięcy osób, które zginęło przecież w getcie warszawskim, a z drugiej strony problem tego, że wnuczek nie dostał się do pierwszej klasy szkoły, którą sobie wymarzył w całej tej układance.
Być może Józef Blosz nie miał specjalnego wpływu na bieg historii, tej wielkiej historii, ale miał niewątpliwie wpływ na bieg tej małej historii, tej historii, która działa się w getcie w latach 40. i miał wpływ na życie i losy tych, których zamordował. Ten proces Blosza odbył się w Lipsku w 1969 roku. Został w wyniku procesu skazany na karę śmierci. Kara śmierci została wykonana. Jak pan dotarł do tego, kim okazał się być nastolatek z workiem białym, który trzyma tak na ramieniu, że to jest Leo Kartuziński, że miał zaledwie wtedy 14 lat?
W ogóle z tym nazwiskiem ja miałem bardzo dużo problemów, bo różne źródła podają różne wersje tego nazwiska. Jedni podają Kartuziński, drudzy Kartuziński. Najprawdopodobniej to wynika ze znaków diakrytycznych. Niemniej jednak, ponieważ udało mi się odnaleźć stronę internetową jego siostry, Hany, która wyemigrowała przed II wojną światową do Izraela, czy też wtedy Palestyny, udało mi się odnaleźć jej paszport, który został wydany w Polsce. On między innymi znajduje się wśród fotografii, które według mnie pełnią równorzędną rolę jak tekst pisany. Poprawne brzmienie nazwiska jest Kartuziński. I o nim stosunkowo mało wiemy, jeżeli przepatrzymy literaturę. Wszystko co udało mi się zebrać, to pochodzi z portali genealogicznych, próbie kontaktu z osobami, które mogły być jego rodziną, ale na podstawie portalu genealogicznego wiedziałem, że żyła, ponieważ nie było podanej daty śmierci, jego siostra Hanna. Zacząłem jej szukać w internecie. Okazało się, że ta osoba, która była za młodu syjonistą, wyemigrowała do Izraela. Tam też była technikiem dentystycznym. Jako technik dentystyczny niemniej jednak nie odnajdywała siebie. Stała się malarką. I jest całkiem bogata strona Hany poświęcona właśnie jej malarstwu, jej historii, gdzie między innymi jesteśmy w stanie zobaczyć zdjęcia jej rodziny i móc sobie porównać, czy faktycznie istnieje podobieństwo pomiędzy Leo a osobami z jej rodziny i gdzie jesteśmy w stanie właśnie zobaczyć ten paszport, dokumenty jej jeszcze polskie. Niemniej jednak z samą Haną nie udało mi się już skontaktować, zrobić jakiegokolwiek wywiadu, bądź też przynajmniej wymienić paru e-maili ze względu na to, że Hanna zmarła w okolicach roku 2010.
Tak czy inaczej, na tym zdjęciu chłopiec z białym workiem na ramieniu nie jest NN, tylko zyskał imię i nazwisko, że to Leo Kartuziński i że miał 14 lat. Ja myślę, że to już jest bardzo dużo. No i wracamy do tego chłopca, który jest na froncie tego zdjęcia, tego małego chłopca w podkolanówkach i z rączkami podniesionymi do góry. Pan powiedział, że istnieje kilka hipotez na to, kim był. Odnalazła się osoba, która twierdziła, że ona jest na tym zdjęciu, ale to nie do końca jest prawda. I chyba jest jedna taka osoba, która rozpoznała na tym zdjęciu, że ten mały chłopiec to jest jego syn, a ta kobieta obok to jego żona.
Tak, mówimy tutaj o rodzinie z Willingerów. Sama historia jest jak zwykle nie do końca jasna, nie do końca bardzo dobrze udokumentowana. Zacznijmy od tego, że Abraham Zellenwager przyszedł do takiego słynnego kibucu obrońców getta, ażeby złożyć świadectwo tego, że osoba, która znajduje się na zdjęciu, to jest jego syn Lewi, zaś kobieta, która patrzy na niego, której tożsamość do tej pory nie jest potwierdzona, to jest jego żona Hanna. Abraham miał wtedy 95 lat i on był do samego końca, do samej swojej śmierci przekonany, że składa poprawne świadectwo. Znak zapytania odnośnie tego, czy to świadectwo było poprawne, jest bardzo, bardzo duży. Po pierwsze, on dzielił się z biografem tego zdjęcia z Kanady swoimi zdjęciami. Nie do końca jest, można było faktycznie odnaleźć podobieństwo pomiędzy chłopcem, pomiędzy tą kobietą, a faktycznie krewnymi Abrahama. Druga sprawa to jest fakt taki, że sam Abraham, on wyemigrował. W związku z tym on ostatni raz najprawdopodobniej w okolicach 41 roku widział swoich bliskich. Składał świadectwo, mając 95 lat. W związku z tym no już trochę wody w Wiśle upłynęło od tego czasu. W związku z tym bardzo ciężko byłoby traktować jego słowa w 100% za wiarygodne. Ale z nim jest związana jeszcze jedna informacja taka, która dała mi pewien trop, czyli uliczka Kupiecka. Ponieważ Awrahim mówił, że oni mieszkali na uliczce Kupieckiej. Uliczka dość charakterystyczna. I tak jak opowiadałem o tym, że my bardzo wielu budynków, bardzo wielu ulic, nie mamy żadnej dokumentacji, jeżeli chodzi o miejsca w getcie warszawskim, tak całe uliczki Kupieckiej, to za wyjątkiem zdjęć z raportu Sztropa, nie zachowało się żadne zdjęcie. Dzisiaj uliczka Kupiecka nie istnieje. Ona zginęła wraz z gettem, mimo że tam mieszkało ponad 2000 osób. Uliczka ta tętniła życiem, tętniła handlem. Na parterze były usytuowane żydowskie sklepy. Ta uliczka była o tyle charakterystyczna, że to była martwa uliczka. Ona się kończyła domem przez kratkę, którego można było wyjść na drugą stronę. I teraz, jeżeli układ cienia jest prawdziwy i jeżeli przyjmiemy, że to jest faktycznie kwiecień, maj 1943 roku, to patrząc na kierunek cienia i ustawienie grupy, wyglądałoby, że ta grupa idzie w zupełnie przeciwnym kierunku, czyli ona idzie w kierunku tego końca zamkniętego. Czy to jest nieprawdopodobne? Różne rzeczy mogły się dziać podczas powstania w getcie, niemniej jednak absolutnie takim najszybszym sposobem dotarcia i odtransportowania więźniów na Umschlagplatz byłoby wyjście na ulicę Dziką, czy też Zamenhofa, od strony której uliczka Kupiecka była uliczką otwartą, i przetransportowanie więźniów do Umschlagplatzu. To powoduje, że cała historia, która została opowiedziana, jest historią prawdopodobną, niemniej jednak wątpliwą.
Ale to też podpowiada, bo pan też to sugeruje w książce, że być może zdjęcie jest pozowane i wtedy jakby nie miało znaczenia, w którą stronę ci ludzie się kierują, czy w którą tak naprawdę potem zostali skierowani i poszli, jeśli rzeczywiście mogło to być zdjęcie pozowane właśnie po to, żeby zostało potem zamieszczone w raporcie Sztropa.
Oczywiście jest zawsze taka możliwość. W momencie, kiedy nie znamy autora zdjęcia, nie znamy miejsca zdjęcia, proszę zobaczyć, samo miejsce było identyfikowane przez osoby z Forum Historycznego Kolejka Marecka, ponieważ ja absolutnie takiej mądrej i takiej wiedzy historycznej nie posiadam. One zostało identyfikowane przez te osoby, bazując na tak znikomych przesłankach jak ukształtowanie bruku, układ cienia, układ słońca, który wtedy był, wykuszu kamienicy, o której wiemy tylko i wyłącznie tyle, mamy jej tylko i wyłącznie rzut pionowy. W związku z tym oczywiście wiele rzeczy mogło się zadziać podczas powstania w getcie. My nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że ulica Kupiecka to była taka data, w związku z tym to się wiąże z takim, a nie innym układem cienia itd., itd. I ja podaję co najmniej dwa miejsca, gdzie to zdjęcie mogło mieć miejsce, czy też nawet trzy miejsca, no bo jeszcze dochodzi ten nieszczęsny Hotel Polski. Niemniej jednak to wcale nie oznacza, że to jest jednoznaczna identyfikacja konkretnego miejsca i konkretnej osoby, która to zrobiła. Także naprawdę my więcej nie wiemy o tym zdjęciu, a cała książka jest tylko i wyłącznie o najrozmaitszych hipotezach, gdzie potencjalnie to mogło być. A pewności czystej my nie posiadamy.
No i pewnie nie będziemy mieć już nigdy tej pewności, bo bohaterowie nie żyją. Ja na koniec jeszcze chciałam się zapytać o dwa rozdziały, które zostały pomieszczone w tej książce, które wydają się być do pewnego stopnia rozdziałami osobnymi. Jeden z tych rozdziałów zatytułowany jest Koniec ze znakiem zapytania, a drugi rozdział to właściwie suplement zatytułowany Dzieje Franciszki Manówny. Dlaczego pan te dwa rozdziały dołącza do książki, która tak naprawdę wyjaśnia, czy próbuje wyjaśnić zagadkę tego jednego z najsłynniejszych zdjęć z getta warszawskiego?
Postaram się odpowiedzieć po kolei. Pierwsza sprawa to jest kwestia ostatniego rozdziału, koniec ze znakiem zapytania. Bardzo ciężko książkę kończyć powiedzeniem Najprawdopodobniej był to Artur Siemiątek, któremu się przypisuje tożsamość chłopca w kaszkiecie. I bardziej pisząc tą książkę, ja miałem na myśli pewne koło historii, które się jednak powtarza. Ja pisałem to przez bardzo długi okres czasu, w związku z tym nie miałem do czynienia z tym, co się dzieje teraz na Ukrainie. Gdybym pisał książkę obecnie, najprawdopodobniej bym opisywał sytuację na Ukrainie. To dlatego użyłem przykładu byłej Jugosławii, wojny w byłej Jugosławii, że ten przykład pokazuje, że rzeczy, które się działy w getcie warszawskim, w getcie krakowskim, w getcie łódzkim, to są rzeczy, które nie są wcale historią. One są obok nas. One mogą się zdarzyć paręset kilometrów dalej. I dlatego też zdecydowałem się pokazać to koło historii, pokazać to, że niezależnie ile razy my sobie powiemy nigdy więcej, niezależnie jak mocno będziemy wierzyli w to, że to się nie powtórzy, to jednak te rzeczy się powtarzają i że trzeba reagować, że nie można być obojętnym na pewne rzeczy. To jest pewien taki uniwersalizm, który chciałem zawrzeć w tej książce. Wyszło mi lepiej, wyszło mi gorzej, no niemniej jednak taki był mój pierwotny zamysł.
A ten suplement z historią Franciszki Manówny?
Franciszka Manówna zawsze była dla mnie postacią niesamowitą. Jak pierwszy raz przeczytałem Oskarżona Biera Gran Agaty Tuszyńskiej, to aż w oczy kłuje piękno tej osoby. Piękne, kapitalne zdjęcie i jednocześnie oskarżenie, tak silną kolaborację. I ta Franciszka Manówna siedziała w mojej głowie przez bardzo, bardzo długi okres. Szukałem najrozmaitszych świadectw odnośnie tego, kim była, jak żyła. I prawdę mówiąc, te świadectwa nie wpadały mi. Aż pewnego pięknego dnia znalazłem historię odnośnie tego, że ona została zidentyfikowana pośród osób, które zostały wywiezione z Warszawy w ramach akcji w Hotelu Polskim. I cała układanka w getcie zaczęła mi wskakiwać na swoje miejsca. Nagle udało mi się znaleźć informacje odnośnie tego, kto był jej mężem. Nagle udało mi się znaleźć informacje o knajpie, gdzie ona funkcjonowała. Nagle udało mi się znaleźć informacje o jej domniemanym niemieckim kochanku. Franciszka Manówna jest dla mnie kolejną postacią tragiczną, bo ta kobieta mogła być drugą Gretą Garbo. Najprawdopodobniej byłaby nią, gdyby nie wojna. Ta kobieta mogła mieć wszystko. Ona w roku 1938 wygrała konkurs tańca nowoczesnego w Brukseli. Była piękną, dobrze zapowiadającą się tancerką. Najprawdopodobniej wkrótce stałaby się aktorką. Jednak zdecydowała się nie pozostać po stronie aryjskiej, zostać z rodziną w getcie, przejść całą Gehennę, przejść oskarżenia o kolaborację, gdzie według mnie Franciszka Manówna, ale to tak jak mówię, to jest moje subiektywne zdanie o tej kobiecie. Ona tylko i wyłącznie próbowała przeżyć. Ona była ładna, w związku z tym siłą rzeczy najrozmaitsze inwektywy się przylepiały do niej. Cała jej historia w getcie pokazuje mierność, czy też miałkość słowa kolaborant. Kim tak naprawdę jest ten kolaborant? Czy podając Niemcowi wódkę było się kolaborantem? Czy robiąc interesy z Niemcem było się kolaborantem? A jaką miało się alternatywę? Czy można było przeżyć? I to wszystko znajduje się w tej historii Franciszki Manównej. A później niesamowita śmierć. Śmierć, która znalazła się w paru książkach, między innymi u Borowskiego. Nie będę może tutaj zdradzał szczegółów, pozwolę sobie, żeby te osoby, które są zainteresowane dalszymi losami Franciszki Manówny, same doczytały sobie, w jaki sposób Franciszka Manówna zginęła, przekreślając w ogóle wszystko to, co o niej się mówiło wcześniej. Najdziwniejsze dla mnie w losach Franciszki Manówny, w momencie, kiedy starałem się szukać, robić wszelkiego rodzaju kwerendy związane z pamięcią i relacjami ocalałych, to było to, że tak naprawdę żadna osoba z getta nie powiedziała jasno i wyraźnie, tak ona mnie wydała, tak widziałem, kolaborowała, wskazywała i tak dalej. Raczej są to opisy, pomogła mi załatwić kękartę, chodziła w futrze, Widziano ją, jak wchodziła do słynnej trzynastki, do słynnego domu na Leszno 13, gdzie była ukryta filia Gestapo, ale nikt tak naprawdę Franciszce Manównej nie zarzucił czegoś wprost. Dopiero później w historii Wiery Grant pokazuje się informacja mówiąca, to najprawdopodobniej Manówna kolaborowała, to najprawdopodobniej ona zdradzała. Ja była mylona z Manówną. I to, co jest dziwne w całej historii Franciszki Manównej, to jest fakt taki, że w Polsce to jest postać prawie nieznana. A w momencie, kiedy pierwszą wersję tego tekstu opublikowałem w internecie na moim profilu, para osób ze Stanów i z Londynu zadzwoniło do mnie, pytając się, czy mógłbym mu użyć tego tekstu, ponieważ tak naprawdę oni wiedzą, że to była wielka, wielka tancerka. W Polsce historia, która w ogóle nie ma miejsca, rzadko kto, jeżeli byśmy się spotkali, to będzie wiedział, kto to jest Franciszka Manówna. Na tyle mnie urzekła ta historia, że zdecydowałem się ją włączyć. Ona początkowo miała być oddzielnym opowiadaniem o losach ludzi. Niemniej jednak mój promotor wydawnictwa Znak stwierdził, możemy to wszystko połączyć przez wydarzenia, które ja opisuję w tej pierwszej części związanej ze zdjęciem z raportu Sztropa i aferą Hotelu Polskiego z losami Franciszki Manównej. Starajmy się znaleźć powiązanie pomiędzy jednym a drugim. I tak też powstał ten suplement.
No, ja myślę, że Franciszka Manówna zasługuje być może na osobną książkę, bo to rzeczywiście postać nietuzinkowa, wspaniała, jak powiedział pan, tancerka, ale także, kto wie, czy nie mogłaby stać się również wielką gwiazdą kina, gdyby wojna nie stanęła na przeszkodzie. Przypomina nam Wiera Grange, Wiera Grunberg, to przecież znakomita, dodajmy, śpiewaczka, ale okazuje się, że ma pan jeszcze jedną ważną informację. Być może zaciekawi tu słuchaczy, krakowskich słuchaczy.
Tak jak pani powiedziała na samym początku, ja jestem kolekcjonerem maszyn do pisania. Udało mi się dostać maszynę do pisania Remingtona Portable. To jest mała taka maszyna i na tej maszynie bardzo rzadko polscy dilerzy pozostawiali swoje znaczki. Na tej maszynie znajduje się znaczek, znajduje się taka mosiężna tabliczka, gdzie jest napisane Max Lowerstein, ulica Zwierzyniecka 8 i jest podany telefon, oczywiście Kraków. I doszedłem do losów tego człowieka, wiem, z kim się ożenił, wiem, gdzie mieszkał, przejrzałem wszystkie książki telefoniczne Krakowa, wiem, kto był jego sąsiadami. Skład maszyn miał na ulicy Zwierzynieckiej 8 i Zwierzynieckiej 11. Te numery są wymiennie podawane pośród reklam, które zamieszczał zarówno w prasie aryjskiej, jak i w prasie żydowskiej. I ślad po Maxie mi się urywa w 1940 roku. W jednym z muzeów amerykańskich znalazłem ostatni list przewozowy na partię maszyn do pisania niemieckiego producenta Riki i Olympii. I to jest ostatni ślad po tym człowieku. I korzystając z tego, że mówię do mieszkańców Krakowa, jeżeli ktokolwiek by cokolwiek wiedział o Maxie Lowersteinie, który mieszkał na Zwierzynieckiej 8, a miał swój skład na Zwierzynieckiej 11 maszyn do pisania, wielka prośba o kontakt, bądź też przez Facebooka, bądź też przez maila, bądź też tutaj przez radio odnośnie tego, co się z tym człowiekiem stało. Chciałbym wierzyć, że ten człowiek przeżył wojnę, niemniej jednak obawiam się, że na pewno trafił do getta. Pytanie, czy trafił do Płaszowa, pytanie, czy trafił do Oświęcimia. Jeżeli ktoś mógłby mi pomóc rozwiązać tą zagadkę, co się stało z Maxem Lowersteinem, który handlował przed wojną maszynami na ulicy Zwierzynieckiej, będę niesamowicie wdzięczny.
No i w ten sposób, proszę państwa, doszliśmy być może do kolejnej pozycji książkowej. Siłą wyciągnięci z bunkrów to debiut literacki Tomasza Zyśko. Być może będziemy mieć kolejne jego książki. Siłą wyciągnięci z bunkrów wszystkie sekrety pewnego zdjęcia z getta warszawskiego. Te dociekania dotyczące zdjęcia można by zapytać po co? Ano po to, by przywrócić pamięć o tych ludziach, zwykłych mieszkańcach Warszawy, nie tylko Warszawy. Warszawy, by stali nam się bliżsi. Gdy poznajemy ich imiona, rodziny, babcie, dziadków, rodzeństwo, gdy dowiadujemy się, jak żyli, czym się zajmowali, nim rozkręcona wojną nazistowska machina nie wciągnęła ich i nie skazała na śmierć. Nieznany los ludzi, po których pozostała tylko fotografia, nie jedna fotografia. Odkrywanie tajemnic przeszłości boli i fascynuje, a przede wszystkim pozwala zrozumieć, pisze wydawca książki Siłą Wyciągnięci z bunkrów. A ja dodałabym, pozwala przede wszystkim poznać, to jest najważniejsze, poznać, a dopiero potem zrozumieć tę tragiczną historię Żydów i Polaków ukrywających się przed nazistami w Warszawie w okresie 1939-1945. Autor książki Siłą Wyciągnięci z bunkrów, Tomasz Zyśko, był gościem historycznego wydania Dobrych Książek. Dziękuję pięknie panu za rozmowę.
Dziękuję niezmiernie, również ja.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.